Wydawnictwo Insignis. Neil deGrasse Tyson. Kosmiczne zachwyty. Przełożyła Dominika Braithwaite. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Podejrzewam, że wszechświat jest nie tylko dziwniejszy niż sobie wyobrażamy, ale dziwniejszy niż potrafimy sobie wyobrazić. J.B.S. Haldane, Possible Worlds, 1927. Przedmowa. Wszechświat nie wydaje mi się zbiorem obiektów, teorii i zjawisk, ale przedstawieniem teatralnym, w którym aktorzy poddają się wymyślnym zwrotom akcji. Pisząc na temat kosmosu, mam więc naturalną potrzebę wprowadzenia czytelników za kulisy tego spektaklu, aby mogli z bliska przyjrzeć się dekoracjom, zerknąć do scenariusza i podpatrzyć, w jakim kierunku rozwinie się sztuka. Nieustannie przyświecającym mi celem jest próba wyjaśnienia funkcjonowania wszechświata, co znacznie wykracza poza zrelacjonowanie suchych faktów. Wszechświat pisze dla nas scenariusz, wedle którego na wzór aktorów czasem musimy się uśmiechnąć, czasem wykrzywić twarz w grymasie, a nawet przerazić się nie na żarty, kiedy się tego od nas wymaga. Zbiory Kosmiczne zachwyty i Kosmiczne rozterki w moim przekonaniu otwierają czytelnikom perspektywę tego, co nas w kosmosie wzrusza, poucza i przeraża. Każdy rozdział tej książki pojawił się wcześniej w tej czy innej formie na łamach magazynu Natural History w kolumnie Universe w latach 1995-2005. Kosmiczne zachwyty i kosmiczne rozterki są w pewnym sensie listą przebojów tej kolumny i zawierają eseje, do których napisania najbardziej mnie nakłaniano. Wprowadzono do nich drobne zmiany redakcyjne oraz modyfikacje uwzględniające najnowsze trendy w nauce. Oddaję ten zbiór w wasze ręce, drodzy czytelnicy. Być może okaże się on miłą odmianą w waszym codziennym życiu. Neil deGrasse Tyson, Nowy Jork, październik 2006. Podziękowania. Moje oficjalne kompetencje, jeśli chodzi o znajomość wszechświata, obejmują głównie gwiazdy, ich ewolucję oraz strukturę galaktyk. Szeroki zakres tematów podejmowanych w tym zbiorze znacznie wykracza poza moją wiedzę i nie mógłbym w sposób odpowiedzialny pisać comiesięcznych felietonów bez pomocy moich kolegów. Ich komentarze inspirowane najnowszymi odkryciami kosmicznymi niejednokrotnie sprawiały, że dana idea nabierała całej gamy nowych znaczeń. Za wsparcie w kwestiach dotyczących Układu Słonecznego dziękuję Rickowi Binzelowi, mojemu koledze z lat studiów, dziś profesorowi planetologii w Massachusetts Institute of Technology. Niestrudzenie odpowiadał na moje liczne telefony, kiedy to, co pisałem lub miałem zamiar napisać o planetach i ich otoczeniu, należało skonfrontować z rzeczywistością. Jestem również wdzięczny za pomoc wielu innym osobom, w tym profesorom Wydziału Astrofizyki Uniwersytetu Princeton, Bruce'owi Drainowi, Michael'owi Starusowi oraz Davidowi Spergelowi. Ich wiedza na temat kosmochemii, galaktyk i kosmologii pozwoliła mi na opisanie wielu różnych miejsc we wszechświecie. Spośród moich współpracowników największy wkład w ten zbiór esejów miał Robert Lapton z Princeton, który odebrał staranne wykształcenie w Anglii, przez co zawsze mam wrażenie, że wie wszystko o wszystkim. Robert przywiązuje niezwykłą wagę do szczegółów, tak od strony naukowej, jak i literackiej. I dzięki jego redakcji, na którą mogłem liczyć co miesiąc, to co napisałem zyskiwało na wartości. Kolejną osobą nadzorującą moje prace jest mój kolega Steven Sotter, człowiek o niezwykle rozległej wiedzy, bez którego uwag moje felietony nigdy nie są kompletne. Podziękowania należą się też osobom ze świata literatury. Przede wszystkim Ellen Goldenson, mojej pierwszej redaktorce, która po wysłuchaniu jednego z moich wywiadów w publicznej stacji radiowej zaprosiła mnie w 1995 roku do tworzenia kolumny w magazynie Natural History, na co natychmiast się zgodziłem. Do dziś jest to jednocześnie najbardziej wykańczające i ekscytujące z moich zajęć. Pracę rozpoczętą przez Ellen kontynuuje dzisiaj Evis Lang, moja obecna redaktorka, która niestrudzenie czuwa nad tym, abym mówił dokładnie to, o co mi chodzi i odpowiednio ubierał myśli w słowa. Jestem im obu niezmiernie wdzięczny za czynienie ze mnie coraz lepszego pisarza. Nad ostateczną wersją lub poprawą jednego lub kilku z zebranych tutaj esejów pracowali także Philip Branford, Bobby Fogel, Ed Jenkins, Anne Ray Jonas, Betsy Lerner, Mordecai Mark Maclow, Steve Napier, Michael Richmond, Bruce Statz, Frank Summers oraz Ryan Wyatt. Kerry Bohin-Tinch, wolontariuszka z planetarium Haydena, zdobyła się na heroiczny wysiłek uporządkowania tej książki. Chciałbym również wyrazić moją wdzięczność wobec Petera Browna, redaktora naczelnego Natural History, za jego nieustanne wsparcie dla moich pisarskich wysiłków oraz za wyrażenie zgody na przedrukowanie wybranych przeze mnie esejów w niniejszym zbiorze. Moje podziękowania byłyby niepewne, gdybym nie uwzględnił w nich Stephena J. Golda, który na łamach Natural History opublikował 300 esejów pod wspólnym tytułem This View of Life. Przez 7 lat, od 1995 do 2001 roku, obaj pracowaliśmy dla magazynu i nie było takiego miesiąca, w którym jego obecność pozostałaby dla mnie niezauważona. Bez wahania można powiedzieć, że Stephen wypracował zasady pisania nowoczesnego eseju. Jego wpływ na moje prace jest nie do przecenienia. Za każdym razem, kiedy jestem zmuszony zagłębić się w historię nauki, staram się dotrzeć do rzadkich egzemplarzy starych ksiąg, tak jak często czynił Gault, i przewracając ich delikatne stronice, korzystam z bogactwa wiedzy naszych przodków i ich prób zrozumienia świata. Przedwczesna śmierć Golda w wieku zaledwie 60 lat, podobnie jak odejście 62-letniego Carla Sagana, pozostawiły w świecie nauki pustkę, której nie udało się dotąd zapełnić.